kwestie zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej czy dojrzewania płciowego. Takie elementy ma zawierać nowy przedmiot w szkołach – edukacja zdrowotna. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji planują, by nowy obowiązkowy przedmiot pojawił się od najbliższego roku szkolnego w klasach 4-8. Edukację zdrowotną będą mogli prowadzić nauczyciele biologii, WF-u, wychowania do życia w rodzinie i psycholodzy oraz ci nauczyciele, którzy ukończą studia podyplomowe z tego zakresu. Ta edukacja oczywiście będzie także w szkołach średnich. Wczoraj w Warszawie odbył się protest pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Jesteśmy tu jako rodzice, aby przypomnieć rządzącym, po co są utrzymywani z naszych pieniędzy i nie życzymy sobie, aby wyciągali ręce po nasze dzieci, aby upaństwawiali, mówił Sławomir Skiba ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia Piotra Skargi. Nie widzimy pozytywnych zmian, dostajemy zmiany, których nie potrzebujemy, mówił z kolei Waldemar Jakubowski, Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność. Minister edukacji broni jednak pomysłu. Jak mówiła Barbara Nowacka, nie w każdym domu i nie każdy rodzic rzeczywiście o tym z dzieckiem rozmawia. Dziecko musi się tego dowiedzieć i lepiej, żeby nie czerpało tej wiedzy z internetu. To szkoła jest tym miejscem, w którym dzieci i młodzież mają dostać rzetelną wiadomość na temat zdrowia fizycznego, psychicznego i seksualnego. Wczoraj opublikowany został list otwarty w obronie programu edukacji zdrowotnej. Jego sygnatariusze zaznaczyli, że właściwa edukacja jest najlepszą ochroną dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami krzywdzenia psychicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego, zaniedbania i cyberprzemocy. No i pytanie, dlaczego episkopat, a także część środowisk katolickich nie zgadza się na nowy przedmiot w polskich szkołach? A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, doradca rodzinny i specjalista w zakresie zdrowia publicznego, szef zespołu przy ministrze zdrowia przygotowującego projekt podstawy programowej nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
Panie profesorze, proszę powiedzieć, czy przyglądał się pan, przysłuchiwał tym opiniom, które pojawiły się wczoraj podczas protestu na Placu Zamkowym w Warszawie? No, hasło tego protestu było "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji". Czy poczuwa się pan do deprawacji młodego pokolenia?
Proszę pana, aż trudno jest odpowiadać na te pytania i na te wątpliwości, dlatego że w grupie osób, które artykułują tego typu poglądy, jest taka postawa, że wszystko, cokolwiek byśmy powiedzieli na temat dojrzewania czy temat zdrowia seksualnego człowieka, będzie przez te środowiska absolutnie odrzucane. I dlatego też te ugrupowania, które reprezentują określony swój światopogląd, tak jak i episkopat, wskazują na to, że jest to sytuacja zagrażająca dla dzieci i młodzieży, co jest po prostu nieprawdą. Ale łatwo rzucać hasło seksualizacja, łatwo rzucać hasło deprawacja i łatwo niektórym uwierzyć rodzicom i niektórym środowiskom, które nie czytały dokumentu albo które nie wystarczająco wczytały się w założenia tego programu, że rzeczywiście ten przedmiot edukacja zdrowotna może być przedmiotem zagrażającym. Natomiast ja jako osoba, która już ponad 30, prawie 40 lat zajmuje się problematyką zdrowia i seksualności człowieka, jestem absolutnie przekonany, że nigdy wcześniej nie było takiej potrzeby edukacji zdrowotnej w Polsce, w tym także edukacji związanej z seksualnością człowieka, jak teraz. Pan, ja uczestniczyłem w poprzednich latach prawie na każdym etapie układania pewnych treści przedmiotowych do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie ma być właśnie zastąpiony w tej chwili znacznie szerszym przedmiotem, edukacja zdrowotna. Rozumiem też, że przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem o charakterze fakultatywnym. My natomiast wnioskujemy i taką koncepcję ma również i Ministerstwo Edukacji, Zdrowia i Sportu, bo jest to zespół autorów tego programu, jest zespołem międzyresortowym. My wnioskujemy, żeby ten przedmiot był przedmiotem obowiązkowym, dlatego że sądzimy, że edukacja zdrowotna powinna być potraktowana jako składowa wiedzy człowieka, i dostosowana ta wiedza powinna być do poszczególnych faz rozwoju. Dlatego mówimy, że przedmiot będzie od klasy czwartej do ósmej i 2 lata w szkołach ponadpodstawowych.
Panie profesorze, ja chcę pana zapytać konkretnie o zapisy tego programu edukacji zdrowotnej, żeby pan uspokoił tych, którzy obawiają się, że tam będzie dochodziło do deprawacji dzieci podczas takiego przedmiotu. Edukacja zdrowotna, jeżeli chodzi o podstawę programową klas 4-6, to tutaj mamy pojęcia zdrowia seksualnego, seksualności oraz pozytywnego wymiaru w życiu człowieka, właśnie zdrowia seksualnego i seksualności. Co tam jest konkretnie w tym wydźwięku się zawiera pozytywny wymiar seksualności w życiu człowieka?
Proszę pana, my odwołujemy się do definicji zdrowia seksualnego, definicji, która mówi, że nasza seksualność to nie tylko jest kategorią takiej biologicznej determinacji, ale tak jak nasza osobowość, seksualność człowieka rozwija się w cyklu życia i bardzo ważną kwestią jest kwestia komunikowania się i miłości. I myślę, że to, co jest najtrudniejsze także w polskiej rzeczywistości, to jest w ogóle mówienie o seksualności człowieka i to mówienie bez względu na to, ile masz lat, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, czy rodzicem, czy osobą w późniejszej fazie życia. I jeżeli my zakładamy, że na przykład uczeń w ramach tego przedmiotu będzie mówił o dojrzewaniu psychoseksualnym, to zakładamy, że będziemy mówili o różnych etapach dojrzewania i tego dojrzewania, które występuje w okresie dzieciństwa i młodości, ale także będziemy wskazywali na kwestie dotyczące menopauzy, andropauzy czy kwestie związane ze starością. Natomiast chcemy również powiedzieć, że będziemy mówili o kwestiach związanych z anatomią, z budową dziewcząt, z budową anatomiczną chłopaków, kobiet.
Jasne, to bardzo potrzebne. Panie profesorze, a klasy 8 i 7, tam mam napisane, że uczyć się będą o orientacji psychoseksualnej, kierunkach jej rozwoju, heteroseksualności, homoseksualności, biseksualności oraz aseksualności, tożsamości płciowej, cispłowości, transpłciowości. Czy to nie jest promowanie dewiacji, jak to niektórzy z prawej strony mówią? Tutaj czytamy też o tym, że będzie o kryteriach świadomej zgody, elementach seksualizacji oraz presji związanej z podjęciem aktywności seksualnej w mediach społecznościowych. Czy to będzie jakiś taki instruktaż? Jak to będzie wyglądało? Czy z tymi pojęciami po prostu uczniowie się zapoznają?
Proszę pana, my mamy za zadanie przekazać podstawową wiedzę. My mamy tak przedstawić wiedzę, żeby młodzi ludzie nie tylko w obszarze seksualności człowieka, ale w tych obszarach, które pan wcześniej wymieniał, i zdrowia fizycznego i psychicznego, zrozumieli, że nasze zdrowie jest pewną wartością w życiu. I bardzo dużo od nas i od naszych wyborów w życiu zależy. Jeżeli teraz my mówimy o kwestiach klasy ósmej i popatrzymy na fazy rozwojowe człowieka, to przecież wiele osób identyfikuje siebie na zasadzie nie tylko swojej płci genitalnej, patrząc na to, jestem dziewczynką, jestem chłopcem, jak ten proces dojrzewa, ale również mówimy o tym, że podobają nam się dziewczyny, dziewczynom mówimy, podobają nam się chłopacy i mówimy o kwestiach dotyczących heteroseksualnej orientacji. I ta heteroseksualna orientacja w naszych populacjach jest dominującą orientacją. I są te kwestie związane również z orientacjami, które my określamy jako orientacje mniejszościowe, typu orientacja homoseksualna czy orientacja biseksualna, a niektórzy mówią, ja tak naprawdę nie wiem, jakie mam ukierunkowanie popędu seksualnego, w ogóle nie odczuwam popędu, mówimy o wówczas o aseksualności.
A gdy chodzi o elementy seksualizacji, panie profesorze, to o co tutaj chodzi, jeżeli mówimy o edukacji, o zdrowiu seksualnym?
Mówimy wówczas, że te treści, które my w tej chwili z panem omawiamy, są właśnie przeciwdziałaniem seksualizacji. Dlatego, że wiele młodych osób, jeżeli nie dowiaduje się w szkole na temat rozwoju seksualnego, na temat w ogóle takich podstawowych kwestii związanych z seksualnością człowieka, z lepszym zrozumieniem siebie, bo to nie jest takie łatwe nieraz siebie rozumieć, szczególnie jak wchodzisz w okres dojrzewania, jak jesteś nastolatką, nastolatkiem, jak nieraz się zachowujesz i mówimy o tej miłości młodzieńczej, szczenięcej, czy jakkolwiek by inne. I mamy różnego typu fascynacje. Ale wówczas młodzi ludzie, kiedy nie znajdują tej wiedzy w szkole, nie dostają tej wiedzy od rodziców, a najczęściej niestety nie dostają, to szukają różnych źródeł, żeby się na ten temat dowiedzieć. I często tym źródłem wiedzy są nieraz koleżanki czy koledzy, którzy też nie mają dobrej wiedzy na ten temat. A jak badania pokazują, to największą jak gdyby źródłem wiedzy jest w tej chwili dla dzieci i młodzieży internet. I my zdajemy sobie sprawę z tego, że internet jest tym medium, które potrafi być rozwojowe dla człowieka.
No ale może być też destrukcyjne, prawda?
Zagrażające.
Panie profesorze, ja chcę zapytać o metody antykoncepcji, bo także tutaj w klasach 7-8 są metody antykoncepcji mechanicznej, hormonalnej, chemicznej i naturalnej. To jest podawanie wiedzy czy promowanie jakichś metod antykoncepcji? Ja też mówię jako adwokat diabła, czyli tych, którzy różne obawy mają do tego programu edukacji zdrowotnej.
Proszę pana, jeżeli dzieci i młodzież dowiadując się w szkole, na przykład na lekcji fizyki czy lekcjach chemii, mieliby wdrażać pewną wiedzę w swoje życie i mając świadomość, że na przykład jeden środek chemiczny połączony z drugim środkiem chemicznym daje nam substancję wybuchową, to nieustająco byśmy słyszeli wokół nas jakieś wybuchy. Jednak wiedza jest wiedzą. I po to podajemy tę wiedzę, że jeżeli przyjdzie odpowiedni moment w życiu człowieka, to żeby ludzie mogli podejmować w swoim życiu odpowiedzialne decyzje.
I jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, dotyczące tego przedmiotu. Czy mówi się w ramach tego przedmiotu edukacja zdrowotna o masturbacji? Bo wczoraj podczas tego protestu widziałem wypowiedź jednego z protestujących, że taka edukacja będzie uczyła masturbacji.
Proszę pana, ja za fantazję osób manifestujących odpowiadać nie mogę.
Nie ma takich tam żadnych treści.
Widać w tych przekazach, że oni uruchamiają różne swoje projekcje i różnego typu fantazje. My owszem zakładamy, że powinniśmy rozmawiać z młodzieżą na temat masturbacji, ponieważ traktujemy masturbację jako jedną z form rozwojowych, i że badania także pokazują, że zdecydowana większość na przykład chłopaków, mniej dziewcząt, ma praktyki związane z masturbacją.
Ale nie promujecie państwo tych praktyk, tylko są jako normalne, rozumiem.
Proszę pana,
tak?
My
w pewnym fazie rozwoju, przynajmniej dla niektórych normalne.
Nie, proszę pana, my chcemy powiedzieć tak, że jeżeli jesteś w takim wieku i masz popęd seksualny i sądzisz, że ten popęd seksualny jest wystarczający, że rozładujesz go poprzez masturbację, to my mówimy tak, okej, w tej fazie życia masturbacja jest naturalną formą tej aktywności seksualnej. My masturbacji nie poddajemy ocenie moralnej. My nie mówimy, że to jest grzech. My nie mówimy o kategoriach światopoglądowych. O tym mogą mówić osoby na lekcjach religii i często o tym mówią w związku z tym, i o tym mówi Kościół. I często w związku z tym dziecko ma pewne dylematy dotyczące naprawdę, jak podejść do tej formy aktywności seksualnej. I my na przykład chcemy powiedzieć to, co jest kwestią naukową, co jest kwestią rozwojową, co jest oparte na badaniach naukowych, a nie mamy przez to w najmniejszym stopniu zachęcać kogokolwiek do tej formy aktywności. Co więcej, my chcemy powiedzieć także, że kiedy będziemy mówili o szkole ponadpodstawowej, kiedy będziemy mówili o uczniach w szkole średniej, i będziemy mówili o różnych fazach życia człowieka, o dorosłości i o starości, to także powiemy również o tym, że jeżeli dorosły mężczyzna lub dorosła kobieta wybiera masturbację jako formę aktywności swojej seksualnej, to znowuż z punktu widzenia normy seksualnej to jest norma. I znowuż tego nie poddajemy ocenie moralnej w sensie światopoglądowym.
Tylko pokazujecie, że takie zjawisko jest. Panie profesorze.
Takie zjawisko jest. I nie możemy uciekać, że takich zjawisk nie ma. A ponadto program zakłada bardzo rozbudowany część dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
I na zakończenie mam do pana profesora pytanie związane z artykułem na portalu polityka.pl. Napisał ten artykuł Dariusz Chętkowski, nauczyciel, i stwierdza tak. MEN powinien włożyć więcej wysiłków w wytłumaczenie, że to nie jest zastąpienie jednego przedmiotu wychowawczego drugim, czyli wychowania do życia w rodzinie jakimś wychowaniem seksualnym, dlatego że zmiana jest bardzo głęboka, wręcz fundamentalna. Polega bowiem na usunięciu wychowaniu i wprowadzeniu nauczania, czyli rozumiem, panie profesorze, że pokazania pewnego stanu wiedzy na temat również seksualności człowieka w kontekście zdrowia. Czy pan profesor uważa, że za mało było tego tłumaczenia, że te konsultacje społeczne były niewłaściwie prowadzone? Czy jeszcze jest czas na jakieś zmiany, korekty?
Proszę pana, konsultacje, które były ogłoszone społeczne, były prowadzone w tak zwanym terminie, który jest przewidziany na konsultacje. O tym, że będzie przedmiot dotyczący edukacja zdrowotna, było mówione, ponieważ była organizowana konferencja na ten temat. Była również wysłuchanie publiczne z udziałem różnego typu organizacji. Czyli to w sensie społecznym nie jest nowa informacja, jeżeli chodzi o władze oświatowe, o szkoły, to nie jest nowa informacja. Natomiast zakończył się czas konsultacji społecznych i czas konsultacji międzyresortowych na temat tego przedmiotu. My teraz analizujemy te wnioski, które wpłynęły ze strony różnego typu instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, czy od indywidualnych osób, czy stowarzyszeń. My te wnioski będziemy poddawali również poddawali dalszej.
Aha, czyli zmiany, korekty są, panie profesorze, możliwe.
I tam, gdzie będzie taka potrzeba i tam, gdzie będzie taka możliwość, to pewne treści, pewne uzupełnienia naturalnie mogą nastąpić. Zgadzam się z głosem tego nauczyciela, że szkoły, czy dyrektorzy szkół, czy kuratorzy oświaty może powinni więcej wiedzieć na temat tego przedmiotu. I my jako zespół ekspertów współtworzących ten program, także opowiadamy się za tym, żeby i ze strony Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu w najbliższym okresie była zdecydowanie większa informacja społeczna na temat propozycji wprowadzenia tego nowego przedmiotu,
bardzo panu
którym
dziękuję.
Jest edukacja zdrowotna.
Profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, doradca rodzinny i specjalista w zakresie zdrowia publicznego, szef zespołu przy Ministrze Zdrowia przygotowującego projekt podstawy programowej nowego przedmiotu Edukacja Zdrowotna. Kłaniamy się, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Program przy Ministerstwie Edukacji jest przy Ministerstwie bardzo Państwa Edukacji. Pozdrawiam.
Dziękujemy
i dziękuję
bardzo.
Za rozmowę.
Pozdrawiamy. Dziękuję. A przy naszym telefonie jest pani Krystyna Dudzis, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog, specjalista do spraw rodziny, wykładowca akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Słabo Panią słyszymy, gdybym...
Dobry wieczór Państwu.
O, teraz dziękujemy bardzo. I pani doktor medycyny, lekarz medycyny Iwona Jankowska-Wojniak, seksuolog, ginekolog, położnik, wojewódzki konsultant do spraw seksuologii, biegły sądowy. Dobry wieczór pani doktor, w studiu jest z nami.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pani Krystyny Dudzis. Proszę wybaczyć, że o to zapytam, ale czy jest pani katoliczką, a jeżeli tak, to jak pani odebrała stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, że ten nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, który ma zacząć być nauczany od 1 września jako obowiązkowy, narusza konstytucję i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem?
Dziękuję za pytanie. Jestem katoliczką, tak, jestem katoliczką praktykującą. Na dodatek wykładam na katolickim uniwersytecie, na studiach podyplomowych, właśnie przedmiot podstawy seksuologii. I powiem Państwu tak, w dzisiejszym świecie nie ma czegoś takiego jak niewiedza. W dzisiejszym świecie jest wiedza pochodząca z internetu. I jeżeli byśmy chcieli mówić o jakiejś deprawacji, to raczej właśnie z powodu braku wiedzy. Pozwoli Pan, że nie wypowiem się na temat tego odniesienia do konstytucji, ponieważ kiedy przeczytałam tę informację pochodzącą od naszych biskupów, to raczej ona się odnosi właśnie do aspektów prawnych. Ja prawnikiem nie jestem, nie chcę się na ten temat wypowiadać.
Jasne,
natomiast rzeczywiście padło tam takie określenie deprawacja. I teraz powiem tak, ja jestem praktykiem. Mam w swoim gabinecie bardzo wiele dzieci, młodzieży, dorosłych. Rozumiem w związku z tym lęki rodziców, które są związane właśnie z tą sferą seksualną ich dzieci. Ale proszę Państwa, jeżeli ja mam w gabinecie dzieci 9-10-letnie, które są uzależnione od pornografii, u których kształtuje się już nieprawidłowa preferencja seksualna.
I chciałoby się zapytać, gdzie są rodzice, którzy mówią, że to oni są od wychowania dzieci, niektórzy przynajmniej rodzice, okazuje się, że ich nie ma.
To znaczy rodzice są i rodzice są bardzo zaniepokojeni i rodzice bardzo chcieliby pomóc swoim dzieciom. Bo to jest dla nich najważniejsze, dobro ich dzieci. Ale proszę Państwa, to jest na takiej zasadzie. Rodzice współczesnych nastolatków to nie są 30-paroletnie osoby. To są bardzo często osoby w okolicach 50 lat, 40 lat. Dojrzewanie tych rodziców odbywało się w zupełnie innych warunkach. To nie są rodzice urodzeni ze smartfonem w ręku, którzy mają dostęp do internetu.
Czyli nie są świadomi tych zagrożeń, które czyhają na ich
dzieci? Bardzo często nie są świadomi tych zagrożeń. Co więcej, sami nawet wchodzą również w te zagrożenia, ale to jest osobny temat.
Pani Krystyno.
Nie są też świadomi, tak?
Chcę zapytać Panią, czy Pani jest generalnie za tym przedmiotem edukacja zdrowotna, za wprowadzeniem tego przedmiotu do szkół?
Powiem Państwu tak, jeżeli nie wprowadzimy dobrej, tam jest w tym podstawie programowej, czy tam powiedzmy w tych informacjach użyte takie określenie, wiarygodne i rzetelne źródła wiedzy. I tutaj na to bym bardzo postawiła. Jeżeli nie damy młodzieży, ale również rodzicom wiarygodnych i rzetelnych źródeł wiedzy dotyczącej rozwoju seksualnego, to, tak jak powiedziałam, nie ma w dzisiejszym świecie obszaru niewiedzy. Jest wiedza z internetu. I tę wiedzę z internetu młodzi ludzie przynoszą do mnie do gabinetu i zamiast prowadzić pozytywne oddziaływania, to ja muszę prowadzić, dużo czasu poświęcić na dyskusję właśnie z tą deprawacją, którą one zdobywają z wiedzy takiej pseudowiedzy z internetu. Jeżeli dorośli ludzie przychodzą do gabinetu seksuologa i używają określeń na swoją biologię, przepraszam Państwa, ale powiem tak wprost. Kobiety najczęściej mówią ci kulka, a mężczyźni używają wulgaryzmów w odniesieniu do swoich narządów płciowych, to jest to bardzo niepokojące. W związku z tym dorośli ludzie mają bardzo niewiele wiedzy na temat rozwoju seksualnego. Chociażby takiej wiedzy dotyczącej tego, że matrycą do w ogóle rozwoju seksualnego w okresie nastoletnim, ale potem również do zachowań seksualnych, realizacji seksualnej w życiu dorosłych jest wiek rozwojowy od zera do mniej więcej 7 roku życia.
Czyli tam pytanie, pani Krystyno, skąd dzieci mają wiedzieć, jeżeli rodzice są nieświadomi, jeżeli nie potrafią rodzice mówić o swojej seksualności, o tej sferze. Przenosimy się do naszego studia. Pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak, seksuolog, jest z nami. Jak pani patrzy na ten...
jedno słowo.
Dobrze, to jeszcze jedno słowo. Oczywiście,
tak,
jeszcze wrócimy do pani.
Bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Tylko krótko już, bo pani doktor czeka też.
Bardzo krótko. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, rozumiem lęki rodziców, ale ideałem byłoby, gdybyśmy jakby równolegle również robili edukację dla rodziców. Ja takich szkoleń prowadzę bardzo wiele. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby rodzice nie byli wdzięczni. I teraz tutaj odniosę się troszkę do tego, co pan profesor mówił o masturbacji. Kto wie, że istnieje masturbacja rozwojowa, eksperymentalna i instrumentalna, która już jest problematyczna, która często jest kompulsywna, która wymaga interwencji. I taką wiedzę powinni otrzymać zarówno rodzice, jak i młodzi ludzie. Dziękuję bardzo.
O, i teraz pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak. Jak pani przyjmuje informację o tym, że od 1 września ma się pojawić taki przedmiot edukacja zdrowotna, gdzie również seksualność człowieka i życie seksualne, te zagadnienia będą poruszane?
Chyba najwyższy czas, żeby już wróciła edukacja seksualna, no niestety w bardzo niewielkim stopniu w tym całym przedmiocie, ale jest to absolutnie, absolutnie, absolutnie niezbędna sprawa. Patrząc na to, w jaki sposób i co wiedzą dzisiejsi młodzi ludzie, i to młodzi ludzie to nie są młodzi ludzie, którzy mają lat 9, 10, 11, 15, 17, ale i 30. To jest wiedza, która, no przepraszam bardzo, ale trudno nawet to określić. To jest po prostu brak wiedzy. Totalny brak wiedzy. To jest wiedza oparta na internecie, ale na internecie pod tytułem pornografia. Pod tytułem pornografia. I tylko i wyłącznie pornografia. Młodzi ludzie edukują się seksualnie od wczesnych lat właśnie w ten sposób. Oni czerpią tą całą wiedzę o seksualności z pornografii.
A z pani doświadczeń rozmowy z rodzicami jest to źródło wiedzy?
Z jakimi rodzicami? Przecież młodzi ludzie nie rozmawiają z rodzicami już na temat seksualności, to w ogóle nie. Moi rodzice ze mną nie rozmawiali na temat seksualności. Ja z moimi dziećmi... Tak, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Tak, tak. Natomiast moje pokolenie ze swoimi dziećmi również nie rozmawia. Nie rozmawiało, nie rozmawia, a poza tym nawet jeżeli mogłoby rozmawiać, to przecież rodzice nie mają czasu na to, żeby z dziećmi rozmawiać. Dlaczego nie mają czasu? Dlatego, że po pierwsze strasznie dużo pracują, po drugie dzieci siedzą w komórkach, w grach, rodzice zresztą też. A poza tym ten czas, który należałoby poświęcić na bliskość między dzieckiem a rodzicami nie jest poświęcany na szczere rozmowy, które dają szansę na to, żeby dzieci dowiedziały się jakiejś rzeczywiście istotnej wiedzy, której rodzice nie posiadają, bo skąd mają posiadać? Rodzice nie są osobami, zazwyczaj nie są osobami, które siądą i się czegoś spróbują dowiedzieć. A poza tym, no przecież jak dorosły człowiek, no to już wszystko wie. Ale no jak, o czym on ma z tym dzieckiem rozmawiać? O tym, że przecież to dziecko jest za małe. No jak rozmawiać z 9, 10 czy 11-letnią dziewczynką o współżyciu seksualnym? A ta dziewczynka rozmawia o współżyciu seksualnym z panem, który do niej dzwoni, który z nią z przyjemnością rozmawia, który z nią pisze, a rodzice o tym nie wiedzą. Bo młode pokolenie, to takie bardzo młode pokolenie, tak potrafi zakamuflować tą całą rozmowę, że rodzice nawet jak sprawdzają internet, to i tak się o tym nie dowiedzą, że te dzieciaki rzeczywiście mają kontakt z ludźmi, którzy rozmawiają z nimi na temat seksualności, ale w sposób, który no niestety, ale nie jest prawidłowy. Dzieci dowiadują się o seksualności takiej, o jakiej nie powinni się dowiedzieć praktycznie rzecz biorąc w ogóle. To nie jest życie seksualne. Pornografia to nie jest życie seksualne. To jest film i to film, jakiego no, nie należy oglądać, przynajmniej w tym wieku. Pornografię możemy obejrzeć, bo to nie jest szkodliwe, jeśli jesteśmy rzeczywiście dojrzałymi ludźmi, ale dojrzałymi emocjonalnie, społecznie i psychoseksualnie. To wtedy pornografia nikomu nie zaszkodzi. Ale pornografia oglądana w wieku lat kilkunastu, często kompulsywnie, często, bardzo często, to jest coś, co powoduje, że te dzieciaki myślą i wydaje im się, że tak się właśnie odbywa życie seksualne.
W tym kontekście, jak słucham pani doktor, wychodzi na to, że tych spraw dotyczących seksualności i edukacji seksualnej w tej edukacji zdrowotnej jest o wiele za mało i tak. Jest to bardzo potrzebne, ale to kropla w morzu.
Tam jest absolutnie kropla w morzu. Edukację seksualną należałoby przeprowadzić w rocznikach nawet 30-latków dzisiaj. Zauważmy, że seks czy seksualność to jest przecież nie tylko współżycie seksualne, ale to są także emocje. To jest miłość, to jest przyjaźń, to jest cała masa tych emocji, które powodują to, że seksualność i seks staje się czymś ważnym, czymś, co wiąże, czymś, co jest bardzo istotne w życiu dorosłych, dojrzałych, kochających się ludzi, ale przecież dzisiejsi młodzi ludzie nie dążą do związków. Jakże dużo jest tych tak zwanych związków na odległość, jakże dużo jest związków, o których oni mówią, że to jest związek, dlatego że oni ze sobą piszą. Jestem w związku od roku. A pytasz, kiedy i gdzie się widujecie, co robicie, jak się widzicie? Nie, oni się nie widują, oni ze sobą rozmawiają, oni ze sobą piszą SMS-y. Nawet często nie rozmawiają, piszą SMS-y. Czyli praktycznie nie wiesz z kim, nie wiesz nic o tej osobie, bo to co ta osoba ci powie, czy tam napisze wręcz, to przecież nie może być równie dobrze absolutna nieprawda.
Pani doktor, Błażej Kmieciak, były przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15, nazywanej Komisją do Spraw Przeciwdziałania przeciwko pedofilii, mówi tak, gdyby biskupi przeczytali cały ten dokument, czyli tę podstawę programową tego przedmiotu edukacja zdrowotna, a nie być może sugestywne opracowania, to wówczas dostrzegliby, że większość tego przedmiotu dotyczy kondycji psychicznej dzieci, ich bezpieczeństwa przed krzywdzeniem, postaw szacunku wobec osób z niepełnosprawnością na przykład. Pojawienie się haseł, dodaje, dotyczących wolności konstytucyjnej rodziców jest dla mnie mnożeniem słów, które tutaj nie mają większego praktycznego znaczenia. Czemu? Bo bardzo się cieszę, że taka dyskusja jest obecnie. Być może część osób poważnie podejdzie do rozmów z dziećmi o tematach ważnych. Wtedy stanowisko biskupów może okazać się dość dalekie od realiów, zauważa.
Tak, ale te rozmowy z dziećmi na temat spraw ważnych też będą przebiegały w sposób nieumiejętny. Ponieważ co możemy powiedzieć dzieciom? Możemy powiedzieć dziecku, nie rozmawiaj z nikim przez internet, nie pisz z nikim przez internet, bo może to być ktoś, kto cię skrzywdzi i kto... Przecież rodzice nie wiedzą, co się dzieje w tym internecie. Rodzice nie wiedzą, dlaczego te dzieciaki w ten internet wchodzą i szukają tej bliskości. To jest coś, czego one nie mają, po prostu nie mają. Nie mają bliskości z rodzicami, nie mają, rodzice nie mają dla nich czasu.
Nie wystarczy zapytać, jak w szkole.
Nie, oczywiście, że nie.
No, usłyszą fajnie.
No, usłyszą fajnie, okej, okay, wszystko
koniec.
W porządku.
I już tak. Po rozmowie, tak.
A już ci rodzice, którzy poświęcają dużo czasu swoim dzieciom, to są ci rodzice, którzy zawożą dzieci na angielski dodatkowy, na muzykę dodatkową, na jakieś milion innych zajęć dodatkowych, po czym te dziecko totalnie zmęczone wraca do domu, jeszcze odrabia lekcje, siada i już nie ma w ogóle ani czasu, ani ochoty, a jak rodzic zapyta, czy mogę z tobą porozmawiać na temat seksualności, to dziecko mówi, a co się chcesz dowiedzieć, tak? Bo ono przecież wszystko wie, bo ono o wszystkim już się z internetu dowiedziało.
Warto o tym pamiętać. I wracamy na chwilę, bo będziemy powoli kończyć, do pani Krystyny Dudzic, psychoterapeuty, mm-hmm. seksuologa, pedagoga, specjalisty do spraw rodziny, wykładowcy akademickiego. Czy pani także jest zdania, że tych elementów dotyczących seksualności człowieka w tej edukacji zdrowotnej jest wręcz za mało? Bo tam jest, zdaje się, 9 takich dużych bloków, prawda? I w tym ta seksualność człowieka, czy życie seksualne?
Powiem tak, dopiero gdybym miała dostęp do pewnych szczegółowego rozpisu, prawda, to mogłabym się na ten temat wypowiedzieć. Natomiast no jest to cały czas, jesteśmy w fazie takiej eksperymentu, prawda. To powinien być program, który cały czas powinien podlegać ewaluacji. Oczywiście rodzice jak najbardziej powinni być tutaj obecni. Ja pozwolę się tak troszeczkę uzupełnić wypowiedź pani doktor, ponieważ scharakteryzowała pani doskonale pewne zjawisko tej dynamiki między współczesnymi rodzicami a ich dziećmi. Natomiast generalnie rodzice naprawdę pragną dobra dla swoich dzieci, tylko po prostu nie potrafią jakby się odnaleźć w tym, czego dzieci ich potrzebują. Dlatego moją ogromną satysfakcją byłoby właśnie to równoległe szkolenie rodziców, podawanie im tej rzetelnej, wiarygodnej wiedzy. I powiem tutaj na koniec, że mam tylko jeden niepokój dotyczący wprowadzenia tego przedmiotu. Mianowicie, jeżeli to ma być wiarygodna i rzetelna wiedza przekazana dzieciom, to mój niepokój dotyczy tych, którzy tę wiedzę będą przekazywali. Ponieważ uważam, że najpierw powinniśmy wykształcić dobrze tych ludzi, specjalistów, prawda, którzy będą się tym zajmowali. Ponieważ mam małe zaufanie do na przykład pana od WF-u, który będzie posiadał tę wiedzę tylko kiedy przeczyta pewną podstawę programową.
Pan od WF-u, nauczyciel biologii, czy dotychczasowy nauczyciel wychowania do życia w rodzinie?
Mhm. Ja, tak jak wspomniałam, uczę studentów na studiach podyplomowych, to są dorośli ludzie z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, prawnym i innym. Bardzo rzadko, chociażby ten temat masturbacji, chociażby ten temat, że dlaczego rozwojowa nie wymaga interwencji, a dlaczego instrumentalna jest problematyczna i tej interwencji wymaga i że ona, że tak powiem, dzieje się w środowisku seksualnym, ale tak naprawdę nie obejmuje problemów seksualnych. Albo chociażby kwestie właśnie tych niewłaściwie kształtujących się preferencji w kontekście pornografii. Niestety dotyczy to również ludzi dorosłych.
Dużo wyzwań, pani Krystyna, musimy kończyć.
Bardzo dużo wyzwań.
Bardzo proszę, ostatnie zdanie.
Jedyny mój niepokój to właśnie ta kwestia rzetelnego przygotowania tych, którzy będą uczyli tego przedmiotu.
I ostatnia wypowiedź Proszę o krótką, pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak. Potrzebny przedmiot? Ma pani duże nadzieje, że od 1 września uczniowie będą mieli tą edukację zdrowotną?
Edukację zdrowotną będą mieli. To jest chyba... No...
Ale czy z tym aspektem seksualności?
Z aspektem seksualności też, ponieważ to na pewno wejdzie jakoś, no nie mam wątpliwości, że to wejdzie.
Szkoda, że mamy teraz kampanię prezydencką powoli rozkręcającą się, a to oznacza, że to będzie pewnie wykorzystane w niej niestety.
Ale no to nie jest temat, to jest jeden z tematów zastępczych, to tam nie jest to istotne w tym momencie, bo jest to przedmiot. Przedmiot jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo ważny i mowa jest przecież bardzo często i teraz, i była do tej pory o tym, że no musimy dbać o to, żeby nie było nieszczęść związanych z seksualnością wśród dzieci. Musimy dbać o to, żebyśmy łapali pedofilii. Musimy dbać o to, żeby w ogóle ta cała sfera seksualności była jak najbardziej przejrzysta.
I taki przedmiot może w tym pomóc.
Ale przedmiot musi w tym pomóc. Aczkolwiek jest tego w tej podstawie programowej jest absolutnie za mało.
Pani doktor Iwona Jankowska-Wojniak, seksuolog, ginekolog, położnik, wojewódzki konsultant do spraw seksuologii, biegły sądowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I z nami była także pani Krystyna Dudzis, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog, specjalista do spraw rodziny, wykładowca akademicki.